Dzień dobry, Michał Kolanko. Zapraszam na trzecią część Rzecz o Polityce dzisiejszego poranka. Będziemy rozmawiać o wynikach lewicy i o wyborach w Krakowie, które były chyba wielką niespodzianką wczorajszego wieczora. Dzień dobry Państwa i moim gościem na łączach zdalnych z Krakowa jest Daria Gosek-Popiołek, posłanka partii Razem. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Czy wynik wyborów w Krakowie, ten exit poll przynajmniej, który poznaliśmy, jego wynik był dla Pani zaskoczeniem?
Myślę, że dla wielu osób był zaskoczenie. Tutaj rzeczywiście okazało się, że ta logika, w której Donald Tusk przyjeżdża do Krakowa, podaje rękę kandydatowi, no ona działa. My jeszcze wciąż czekamy na wyniki do Rady Miasta, bo to też dużo zmienia, jeżeli chodzi zarówno o dynamikę drugiej tury, ale również o dynamikę rządzenia. No ale tak, ta przewaga Aleksandra Miszalskiego była duża. Niemniej jednak, jeżeli weźmiemy pod uwagę te ataki, chociażby ze strony deweloperów, które były skierowane w stronę Łukasza Gibały, no to być może powinniśmy być trochę mniej zaskoczeni, a bardziej zauważyć to, jak mocno te lobby deweloperskie uderza i próbuje wpłynąć na wyniki wyborów w Krakowie.
Jak teraz będzie Pani zdaniem przebiegała druga tura, czy walka o zwycięstwo w drugiej turze wyborów? Czy Łukasz Gibała na przykład teraz będzie próbował sięgać po głosy wyborców konserwatywnych, wyborców Prawa i Sprawiedliwości?
Myślę, że przede wszystkim Łukasz Gibała powinien teraz, tak jak i każdy inny kandydat, który wszedł do drugiej tury w każdej innej gminie czy mieście, powinien się skoncentrować bardzo mocno na kwestiach programowych. W Krakowie te ostatnie miesiące to była też taka bardzo mocno bezpardonowa walka, nie zawsze na programy wyborcze, a teraz chyba zasłużyliśmy na rzetelną debatę. W Krakowie jest bardzo duże grono osób, które nie poszły na wybory, które zrezygnowały, które jeszcze się zastanawiają, jeszcze się wahają, które być może również oddały głosy nieważne, bo też na te informacje czekamy. I myślę, że to do nich głównie powinna być teraz skierowana kampania wyborcza.
Do Krakowa być może jeszcze wrócimy, ale teraz przejdźmy może do takiego globalnego spojrzenia na wyniki lewicy. Jaki jest Pani pierwszy wniosek, jeśli spogląda Pani właśnie na wyniki lewicy jako całej formacji, całego bloku w wyborach do sejmików, bo o nie przecież politycznie najbardziej chodzi?
Że powinniśmy przemyśleć zarówno strategię, jak i sposób konstruowania list, prowadzenie kampanii, przejrzeć się temu, jak wygląda ten rozkład głosów w okręgach, no bo na tym polega kampania sejmikowa, że oprócz tej dużej ogólnopolskiej kampanii, którą obserwowaliśmy, są również kampanie w okręgach, są liderzy i liderki. I wydaje mi się, że to był ten element, który w niektórych okręgach został pominięty. I mam nadzieję, że bardzo szybko, bo tuż przed nami są wybory do Europarlamentu, zostaną wyciągnięte wnioski.
A partia Razem będzie startowała z nową lewicą w jednym bloku w wyborach do Europarlamentu? Jak to będzie?
Panie redaktorze, mamy zarejestrowany wspólny komitet. Będziemy prowadzić wspólną kampanię. Przed nami rozmowy o konkretnych już nazwiskach. Natomiast każda ze stron podkreśliła chęć włączenia się i współpracy w czasie kampanii do Europarlamentu, a zapewne potem również w Europarlamencie.
A wynik Magdaleny Biejat, oczywiście cały czas poruszamy się w tej sferze wyników sondażowych. Ten wynik Magdaleny Biejat jest Pani zdaniem takimś game changerem dla lewicy?
Tak, to pokazuje przede wszystkim, na kogo powinna stawiać lewica. To pokazuje, że potrzebujemy silnych liderek, że Magda Biejat jest gotowa stanąć w szranki z takim prezydentem, z takim politykiem jak Rafał Trzaskowski, że mamy wizję tego, jak powinna rozwijać się Warszawa, ale także również tego, jak powinna rozwijać się Polska. To była bardzo dobra, bardzo energetyczna kampania, która angażowała bardzo, bardzo wiele środowisk i to jest siła Magdy Biejat i to jest w ogóle siła polityków i polityczek Razem, że my potrafimy angażować, potrafimy współpracować, potrafimy łączyć z sobą różne grupy, NGOsy, różne grupy interesów i myślę, że to jest ta rzecz, która powinna być mocniej wykorzystywana w innych miastach, w innych wyborach.
A ten wynik Magdaleny Biejat, wicemarszałkini Senatu, jest w jakimś sensie takim prekursorem jej potencjalnego startu w wyborach prezydenckich w 2025 roku, jak pani sądzi?
Panie redaktorze, ja bardzo nie lubię tej gry, która toczy się w mediach, która polega na tym, że redaktorzy, dziennikarze pytają polityków, a politycy odpowiadają idąc kluczem towarzyskim albo politycznym, nie wiem. Ja oczywiście chciałabym w roku 2025 zagłosować na kandydatkę na prezydenta, na prezydentkę Polski z lewicy. Natomiast jakie to będzie nazwisko, czy to będzie kobieta, ja w tym momencie nie będę odpowiadać na to pytanie, ale nie wyobrażam sobie innej sytuacji, byśmy, nie wiem, były znowu w sytuacji, w której na przykład o urząd prezydenta będą się starali sami mężczyźni.
To dobrze, to w takim razie ja ogólnie się nie zgadzam z pani tezą, że to jest gra, bo wybory prezydenckie po prostu są najważniejsze w tym całym cyklu wyborczym i dlatego o nie zapytałem, ale do tego może po prostu wrócimy za 5 miesięcy, gdy będzie więcej już wiadomo.
Tak właśnie będzie.
Natomiast wróćmy jeszcze na chwilę do samej kampanii samorządowej, bo taka dziennikarze w Warszawie mają taką tezę, mają taką tendencję do takiego zbiorowego myślenia. I jedną z tych tez, która się pojawia w tym zbiorowym myśleniu, jest taka, że lewica mogła przestrzelić kampanię przez to, że najbardziej skupiała się, czy bardzo skupiała się na sprawach światopoglądowych. Pani się z tym zgadza?
Nie, absolutnie się z tym nie zgadzam. Co więcej, duża demobilizacja młodych ludzi, demobilizacja kobiet. Widzieliśmy, że oni w tych wyborach samorządowych głosowali rzadziej niż to robili w wyborach do parlamentu. W mojej ocenie pokazuje, że niedowiedzenie tych podstawowych zobowiązań ze strony koalicji obywatelskich, praw kobiet, ale również kwestii polityk klimatycznych, innych tych podstawowych dla nas rzeczy, no, sprawiły, że wyborcy i wyborczynie po prostu do urny nie poszli.
Czyli to jest w jakimś sensie wina Hołowni?
Nie wiem, czy to jest wina Hołowni. Na pewno jest tak, że my bardzo mocno jako opozycja gwarantowaliśmy kobietom, że będą mogły czuć się bezpiecznie, że ich głos będzie w końcu wysłuchany. Natomiast przez polityków konserwatywnych, to nie tylko Szymon Hołownia oczywiście, to jest jeszcze Kosiniak-Kamysz, no to grono jest znacznie większe. Nadal kilka miesięcy po wyborach, nawet nie odbyła się debata w Sejmie i właściwie nie jesteśmy pewni tego, jak panowie będą głosować podczas najbliższego posiedzenia Sejmu.
Do tego jeszcze przejdziemy, ale na chwilę jeszcze kolejna dygresja. Bo politycy Platformy Obywatelskiej mówią, że teraz trzeba przyspieszyć rozliczania PiS. Tak mówi na przykład Marcin Kierwiński, szef resortu spraw wewnętrznych i administracji. To dobra recepta, żeby mobilizować wyborców. Jeszcze więcej rozliczeń?
Ja mam wątpliwości co do tej strategii. Wydaje mi się, że jakkolwiek ona jest potrzebna, to znaczy my rzeczywiście musimy wyjaśnić te wszystkie nieprawidłowości. One powinny stać się podmiotami śledztwa. To nie może być tak, że tylko dziennikarze się tym zajmują czy zajmowali. Od tego mamy organa państwa, od tego mamy instytucje państwowe, żeby pilnowały. Natomiast w mojej ocenie to, na czym my też musimy bardzo mocno się koncentrować, to jest po pierwsze pokazywanie, że te obietnice, te zobowiązania, o których mówiliśmy w czasie kampanii, że one są systematycznie realizowane i że być może nawet to jest ważniejsze od rozliczeń w takiej perspektywie przekonywania, czy to wyborców niezdecydowanych, obywateli i obywatele, którzy tak naprawdę wahają się i przyglądają się bardziej tej scenie politycznej. Ale my też jako opozycja musimy znaleźć sposób na dotarcie do osób, które głosują na Prawo i Sprawiedliwość. Zastanowić się, dlaczego ten przekaz do nich trafia tak mocno. Musimy też umieć opowiedzieć tą Polskę taką, w jaką w niej żyjemy. A to jest, zdaje mi się, bardzo, bardzo trudne z bardzo wielu powodów. I oczywiście rozumiejąc ten, powiedzmy, rys rozliczeniowy, nie możemy tylko i wyłącznie na nim się skupiać.
Też mówiła pani o posiedzeniu Sejmu. Rzeczywiście w tym tygodniu posiedzenie Sejmu, pierwsze po wyborach. Do tego czasu będziemy już wreszcie znać chyba wszystkie wyniki, na pewno wszystkie wyniki z całej Polski. Czego się pani spodziewa po tej debacie w Sejmie dotyczącej aborcji? Przede wszystkim, czy się z pani spodziewa, że ona się w ogóle odbędzie?
No, spodziewam się, że się odbędzie. Marszałek Hołownia zapewniał, że teraz to już będzie można rozmawiać, ponieważ wybory się odbyły i teraz już nic nie może jego politykom zaszkodzić, więc mam nadzieję, że się odbędzie. Ja chciałabym po prostu rzetelnej debaty. Chciałabym rzetelnych deklaracji ze strony polityków Polski 2050, ze strony polityków PSL-u, jak mają zamiar głosować. Bo też ta opowieść o tym, że to referendum zdecyduje, nie jest do końca prawdą, dlatego że referendum nie jest wiążące, potem trzeba przegłosować ustawę i ta ustawa musi mieć konkretny kształt, więc referendum wcale nie zamyka sprawy, wręcz przeciwnie, zostawia na tym etapie dużo znaków zapytania.
No bo jest też tak, że po pierwszym czytaniu zakładam, że wszystkie projekty, cztery projekty trafią do drugiego czytania. Ma powstać ta specjalna komisja czy podkomisja, która się tym zajmie. Czy pani zdaniem, czy pani oczekuje inaczej, że ta podkomisja zakończy pracę jeszcze przed wyborami prezydenckimi w 2025 roku, że te projekty będą, dojdzie do trzeciego czytania tych wszystkich projektów jeszcze w tym roku?
No, mam nadzieję, że Sejm zobowiąże komisję do przedstawienia w konkretnym terminie wyników jej prac. Nie wyobrażam sobie, by to była taka kolejna wersja zamrażarki sejmowej, teraz po prostu rozpisana na kolejny podmiot i mam nadzieję, że tak będzie. Ja przypomnę, że wciąż kobiety w Polsce nie mają takich samych praw, jak mają ich koleżanki z Francji czy z Niemiec. Wciąż jesteśmy w Europie na ostatnim końcu, jeżeli chodzi o te kwestie praw kobiet. Więc no, tutaj tak naprawdę nie ma na co czekać. Znaczy, ja rozumiem, że być może takim politykom jak Kosiniak-Kamysz czy Hołownia się nie śpieszy, ale no, kobiety mają jednak zupełnie inne na to spojrzenie.
Pamiętam w czwartek w ubiegłym tygodniu, gdy relacjonowałem kampanię Szymona Hołowni przed wyborami samorządowymi na rynku w Daleszycach, to jest miejscowość niedaleko Kielc, jeden z wyborców zapytał Szymona Hołownię, dlaczego się pan odwraca plecami do kobiet. Takie padło pytanie i myślę, że to też pewnego rodzaju chyba sygnał czy symbol nawet tej całej dyskusji, że takie pytanie bezpośrednio padło do marszałka Hołowni. Szymon Hołownia odpowiedział...
To była odpowiedź?
O właśnie, odpowiedź była taka, że była dosyć wielowątkowa, ale sprowadzała się do tego, że potrzebne jest referendum, no bo po wyniku referendum prezydent Duda będzie miał mniejsze pole manewru, jeśli chodzi o wetowanie potencjalnych ustaw.
No, jak już się przekonaliśmy, pan prezydent Duda z tego weta korzysta konsekwentnie. Jakiekolwiek głosy inne, nie może Jackiego ma dla, a może już ten głos nie, bo być może już prezydent Duda stwierdził, że pora się usamodzielnić, kto wie. Myślę, że to jest próba ucieczki Szymona Hołowni przed po prostu wzięciem odpowiedzialności i podjęciem decyzji. No cóż, to mogę dalej komentować.
Posiedzenie Sejmu będzie w tym tygodniu. Ta debata na pewno będzie bardzo... Będziemy ją oczywiście śledzić i relacjonować, analizować na łamach Rzeczpospolitej i w RP.pl, tak samo jak drugą turę wyborów prezydenckich na prezydenta Krakowa i kilku innych kluczowych miast. Teraz bardzo już dziękuję za rozmowę Państwa i moim gościem dzisiaj w Rzecz o Polityce była Daria Gosek-Popiołek, posłanka partii Razem z Krakowa. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.